Witam w takim razie. Możecie się przedstawić?
Oczywiście, Łukasz Jachowicz, prowadzący Świata w 3 minuty.
Dzień dobry, Borys Kozielski, Nauka XXI wieku i parę innych podcastów.
Ile? Bo ja ostatnio jakiś znowu znalazłem, o którym się nie chwaliłeś.
No bo nie wszystkie ja prowadzę, ale pomagam wielu osobom i nawet instytucjom organizować swoje podcasty. Ja tego nie liczę, bo to czasem się zdarzy, że jest jeden, dwa odcinki, no to czy to jest podcast? No 7 odcinków, tak? Podobno musi być co najmniej, także jeszcze nie.
To i tak spadło, bo ostatnio na konferencji w listopadzie słyszałem, że musi być 10 odcinków, w tym roku już 7.
To zależy, jaką miarkę się przykłada. Tak? Niektórzy przykładają taką, inni taką. Wszystko to jest kwestia tego, czy po prostu ten podcast niesie ze sobą jakieś treści. Nawet jeśli jest jeden, nawet jeśli są dwa, nawet jeśli są trzy tylko podcasty, to przecież one niosą ze sobą treści.
Nauka XXI wieku to jest mój ulubiony podcast z tych, które nagrywasz. Jeden z ulubionych w ogóle na polskiej scenie. Bardzo dużo ciekawych treści można się dowiedzieć. Czy edukacja była czynnikiem, który wpływał na to, że taka tematyka? Co jakby wpłynęło na to, że taką tematykę poruszasz?
Oczywiście, że edukacja i to edukacja moja w dodatku. To znaczy ja się chciałem uczyć dalej fizyki, chciałem się dowiadywać o różnych zagadnieniach naukowych, a jak gdyby straciłem z tym kontakt, no, w szkole to już dawno nie byłem, prawda, i tak jakoś miałem ochotę na powrót, a poza tym męczyłem tatę, a słuchaj, a jak to działa, troszeczkę jak przedszkolak, ale on był w stanie mi wytłumaczyć takie bardziej skomplikowane zjawiska fizyki kwantowej na przykład i się go dopytywałem, no ale jak to jest, że ten elektron tutaj znika, jak to się dzieje, niemożliwe, o co tu chodzi. No i on próbował mi to wyjaśnić i mówię, kurczę, to jest fajna rozmowa przy okazji i warto z tego zrobić podcast, zaprosić go do studia. Poza tym to było takie rwane, tak? To znaczy spotykaliśmy się, a on tam za chwilkę coś innego miał. Jak ja go posadzę naprzeciwko siebie w studiu i powiem, że godzinę mamy teraz, żeby opowiadać o konkretnej rzeczy, no to nagle to się stało i dla niego fajne, i dla mnie bardzo fajne, no i dla słuchaczy okazało się, że też jest fantastyczną formą jakiegoś rodzaju edukacji, jakiegoś ciągu dalszego edukacji, bo ludzie, którzy słuchają tej audycji, to są ludzie, którzy interesowali się nauką wcześniej w szkole, ale teraz mają swoje rodziny, mają swoje zawody, niekoniecznie związane z nauką, a jak już związane, no to z jakąś tam wąską specjalizacją. Natomiast w momencie, kiedy no, nie stracili tego zainteresowania, więc oni dalej chcą się uczyć. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach wszyscy nie tylko chcemy, ale musimy się uczyć. To znaczy lepiej chcieć niż musieć.
A jak to jest u ciebie też edukacja? Bo w jednym z poprzednich paneli powiedziałeś, że sam chciałeś się douczyć, czegoś tam dowiedzieć. Czy uczenie innych też to odgrywało rolę?
Mniej. To znaczy oczywiście jak każdy podcaster ja uwielbiam ton własnego głosu i uwielbiam pouczać, także po to robię, żeby powiedzieć ja wiem więcej niż wy, ale tak poważnie mówiąc robię to po to, żeby sobie usystematyzować uczenie się samemu, ponieważ ja zawsze wszystko czytałem, wszystko co mi wpadało w ręce, mam olbrzymie archiwa jakichś horyzontów techniki dla dzieci z lat 60., kalidoskopu techniki z lat 70., 80., młodego technika nawet niedawno jeszcze prenumerowałem i po to, żeby jak najwięcej tej ciekawości świata w sobie rozbudzić i ten świat w 3 minuty pozwala mi pamiętać o tym, że to też jest ważna część mojego życia i że warto się rozwijać i warto sobie czytać. Poza tym pozwala mi nauczyć się nowych rzeczy, to znaczy przestałem mówić rozwlekle, może wy tego teraz nie odbieracie w ten sposób, ale naprawdę przestałem mówić rozwlekle i zacząłem się z każdym, nawet bardzo trudnym tematem streszczać w 3 minuty.
Bardzo to koresponduje z tym, o czym mówiliśmy w poprzednim panelu, bo tak naprawdę my wszyscy jesteśmy głodni wiedzy, dlatego nagrywamy podcasty?
Myślę, że tak, ale też słuchacze, mam wrażenie, tego chcą. Ja przed chwilą sprawdziłem. Dla mnie ogromną niespodzianką sprzed chwili jest to, że mój podcast jest najpopularniejszym według iTunes podcastem w Polsce. To był dla mnie szok, ponieważ ja go wymyśliłem na kolanie podczas ostatniego podcastera. Miałem jakąś tam ideę, rozmawiałem z ludźmi, bo chciałem właśnie robić coś o edukacji, znaczy coś o technologiach, o nauce i tak, tylko nie mogłem się zabrać, żeby to zacząć robić. No i po ostatnim podcasterze stwierdziłem, dobra, raz kozie śmierć, najwyżej nie dojdę do tych 10 odcinków, o których wtedy rozmawialiśmy.
Teraz już do 7.
Teraz już do 7. Za rok będą 3, bo ten attention span spada. Za 3 lata, jak będzie jeden odcinek, to znaczy hurra, człowiek był na tyle zdeterminowany, że zrobić jeden odcinek. Należy mu się brawa. Także, ale tak poważnie, taka krótka forma powoduje, że ja się muszę streszczać, że słuchacz ma czas na wysłuchanie tego, co mam do powiedzenia, a najtrudniejsze w tym wszystkim jest przekazanie czasem bardzo trudnego tematu w prostych słowach. Więc jeżeli był temat tego, że odkryto zakłócenie czasoprzestrzeni, to ja ponad pół dnia...
Mówisz o falach grawitacyjnych?
Mówię o falach grawitacyjnych. Robiłem odcinek o falach grawitacyjnych. To mi ponad pół dnia zajęło zrozumienie tego na tyle głęboko, żeby móc chociaż o tym opowiedzieć, o co mniej więcej chodzi. I co więcej, udało mi się dotrzeć do tego, co z tego wszyscy będziemy mieć, chociaż i dlaczego to jest dla nas istotne, bo żaden z polskich dziennikarzy mainstreamowych, którzy pisali o tych falach grawitacyjnych, nie wyszedł poza fazę opisu wydarzenia, a nikt nie dotarł do tego, po co nam to. No więc ja chciałem powiedzieć, co to jest i po co nam to. I proszę mnie nie pytać, po co nam to, bo zapomniałem.
Nie, nie będę pytał, ale ja już wiem, po co to, bo się dowiedziałem z twojego odcinka, a nie z mediów mainstreamowych, więc to jest bardzo istotne. A jak wy chcecie się dowiedzieć, to też posłuchajcie. To będzie jeszcze trudniej przegonić nam Łukasza. A Borys, a chciałem ciebie zapytać. Tematy, które ty poruszasz w swoich podcastach, są bardzo, bardzo różne. Jak to jest? Ty jesteś specjalistą we wszystkim? Bo nauka XXI wieku to przecież tematów dziesiątki najróżniejszych, a do tego jeszcze dochodzą inne tematy różnych fundacji, organizacji. Jak to jest? Wikiradio?
No więc jeśli chodzi o tą różnorodność, wygląda to tak, że byłem raz na spotkaniu we Wrzeniu Świata w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Usłyszałem, o czym tam się mówi. Zachwyciło mnie to, że są takie niezbadane rejony eksploracji przez ludzi, czyli literatura faktu i że po prostu fantastycznie się o tym, ci ludzie fantastycznie o tym mówią. Mają do tego pasję ci autorzy książek, reportaży. I po prostu no, uważałem, że szkoda tych spotkań na 20-30 osób, które tam przychodziły. Trzeba po prostu to umożliwić odbiór większej liczbie ludzi. No i tak zrobiłem tak 10 audycji w ten sposób. Po prostu zostawiłem tam mikrofon, który był podłączony do komputera, którym ja mogłem zdalnie sterować z domu i nagrywałem w ten sposób te spotkania. Po 2 latach takiego nagrywania tam, nie każdego spotkania, ale dużo tych nagrań, w tej chwili jest ponad 80 już, okazało się, że średnio do tej sali, na której mieści się 100 osób, przychodzi jeszcze 400 osób. Czyli po prostu można sobie wyobrazić, że ta sala powiększa się czterokrotnie w ten sposób, prawda? Średnio. Oczywiście są spotkania ciekawsze, na które więcej osób chce zajrzeć przez podcast, a są mniej ciekawe albo takie, które w ogóle są słabo nagrane na przykład, bo słaby dźwięk był. W każdym razie to jest to. Znaczy umożliwić ludziom dostęp do czegoś fajnego. No, ja sam chętnie słucham tych audycji po prostu. Jadę sobie samochodem do Gdańska i mam cały zestaw przygotowany różnych audycji, które... I nagle okazuje się, że ja tak nie przyspieszam, że mi się tak nie spieszy, że zwalniam, prawda? To wpływa na bezpieczeństwo. Naprawdę. Ja ostatnio jeździłem po Warszawie i mówię sobie, kurczę, muszę jechać najpierw na Bielany, potem na Powiśle, potem z powrotem jeszcze na Krakowskie Przedmieście, potem jeszcze na Bielany. Słuchajcie, z podcastem to w ogóle wyszło tak, że bez żadnego problemu przejechałem te wszystkie, nawet nie wiedziałem kiedy. Wróciłem o 16 do domu, spoko, wszystko super, jeszcze posłuchałem sobie fantastycznych audycji.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest jeden z najlepszych dowodów na to, że podcast przywraca magię radia, która niestety zaginęła w ostatnich latach przez to, że stacje radiowe się ujednoliciły i się prezenterzy ograniczają do zapowiadania piosenek najczęściej. Podcast jest tą audycją autorską, która kiedyś nas trzymała w samochodzie i jak niejednokrotnie po przejechaniu kilkuset kilometrów jeszcze w punkcie docelowym siedziałem w aucie i czekałem, aż się audycja skończy. I podcast nam.
Ale ja to teraz mam miłość. Z podcastem, mimo że wiem, że mogę sobie pauzę zrobić, zatrzymać i dosłuchać do końca. Ja zostaję w samochodzie i po prostu chcę być w tym ciągu i do końca wysłuchać tej audycji, mimo że to jest podcast. I to właśnie o czym mówisz, Łukasz, to Adam Curry kiedyś powiedział. Ja się go zapytałem, jak on prowadził Daily Source Code, taki podcast. Zapytałem się go, co takiego utraciliśmy w radiu? Dlaczego właśnie powstaje podcasting? I on powiedział właśnie to, co wydaje mi się rzeczywiście esencją. Utraciliśmy w radiu, jako w środku przekazu, pasję ludzi, którzy ją przekazują.
Ja myślę też, że jest inny atut podcastów, którego nie ma radio, mianowicie pauza. To jest bardzo istotne, bo i cofanie może powtórzyć nam ktoś, kto prowadzi podcast, jeśli czegoś nie zrozumiemy, to też jest bardzo, bardzo ważne. Przy edukacji to jest istotne. Są podcasty, których ja słuchałem po 3-4 razy, żeby dobrze zrozumieć coś albo żeby sobie przypomnieć.
W ogóle temat edukacji w podcastach jest, wydaje mi się, dosyć istotny. U nas w Polsce tych podcastów edukacyjnych jest jeszcze stosunkowo niedużo, znaczy edukacyjnych, popularno-naukowych, to może lepsze określenie.
Z których można się uczyć.
Z których można się czegoś dowiedzieć, ale jeżeli zajrzycie sobie Państwo na listę najpopularniejszych amerykańskich podcastów, to w pierwszej dziesiątce co najmniej 5 to jest How Stuff Works. Things you should know i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, z których czegoś możecie się dowiedzieć, czegoś przydatnego w życiu lub po prostu czegoś, czego inni się uczą na studiach lub z książek. Także edukacja jest przez odbiorców podcastów bardzo poważnie traktowana.
Bardzo ciekawe też są formy tej edukacji. Na przykład podcast English as a Second Language. Polecam gorąco. Kilkanaście tysięcy podcastów, audycji, które są dostępne za darmo, do pobrania i do wykorzystania również w klasach, w szkołach, tylko to już wtedy się płaci. Natomiast do własnego użytku to jest bezpłatne. I właśnie też można się uczyć, w jaki sposób prowadzić swoje audycje, tak? To znaczy, no niby za darmo dostajemy kilkanaście tysięcy, ale jest możliwość, żeby kupić dodatek w formie wideo na przykład, albo w formie książki, albo w formie PDF-a z dokładną transkrypcją. I to jest też edukacja nie tylko poprzez treść takiego podcastu, ale poprzez jego formę i jego rozpowszechnianie. Także to my się wszyscy tego uczymy. Tego nie było 10 lat temu, tego nie było 20 lat temu. W ogóle nie mieliśmy telefonów komórkowych. Generalnie to tylko parę osób miało. A w tej chwili to się staje naszą codziennością i nie ma siły. Musimy się tego nauczyć. Musimy się tego uczyć, bo dostajemy... Stary telefon nam już nie mieści się, nie mieszczą się aplikacje na starym telefonie, musimy kupić nowy i co? Musimy się go nauczyć. No, no nie da się inaczej.
W podcast w edukacji, jak rozmawialiśmy z Tomkiem Skórskim parę paneli temu, to on wspomniał, że on uczy studentów i studentów odsyła do swojego podcastu jako takie dla nich źródło dodatkowych informacji. To jest taki najprostszy sposób, jak możemy wykorzystać w ogóle podcasting ucząc. Ale jak przeglądałem materiały, jak to się robi w innych krajach, gdzie podcasting jest dużo popularniejszy, to bardzo ciekawa rzecz mnie bardzo ujęła. Na pierwszych latach edukacji to nauczyciele szykują podcasty dla swoich uczniów. To są opowieści szykowane przez nauczycieli i uczniowie sobie w drodze do domu mogą tego posłuchać albo w domu. Nie muszą czytać książek, co generalnie w dzisiejszych czasach przydaje się uczniom, bo uczniowie nie chcą czytać. Ale w kolejnych latach, kiedy uczniowie już potrafią coś, to uczniowie przygotowują kolejne odcinki podcastów. I to jest dla mnie niesamowite, bo dzięki temu uczą się researchu, uczą się opowieści, uczą się modulowania, uczą się w ogóle pracy głosem, pracy mową, uczą się tej wyobraźni dźwiękowej, no i uczą się podstawowych umiejętności technicznych oraz promocji. I to jest też fajne wykorzystanie podcastingu. Zachęćmy ludzi, zachęćmy uczniów do tego, żeby sami robili podcasty.
No, trzeba na pewno wrócić z tym do Tomka, tylko że Tomek może stracić pracę przez to, bo jeżeli uczniowie będą uczyć siebie nawzajem, to po co ten nauczyciel?
No, chciałbym powiedzieć, że tutaj jednym z naszych dzisiejszych rozmówców był człowiek, który zostawił pracę, żeby robić podcasty, także to jest chyba dobry trend.
Tak, to jest dobry trend. No, a skąd ten nauczyciel? Borys, skąd ty bierzesz swoich gości?
No, zaczynałem w nauce XXI wieku od tego, że po prostu zapraszałem tatę do studia.
Tata jest profesorem na Politechnice Warszawskiej, tak?
Jest profesorem, tak, na Politechnice, już w tej chwili emerytowanym, ale był znakomitym wykładowcą. Ja go pamiętałem z wykładów bardziej niż, no, z domu oczywiście, ale pamiętałem go jako fantastycznego wykładowcę, który potrafił naprawdę w przystępny sposób trudne, skomplikowane rzeczy wyjaśnić. W dodatku on był zawsze uważnym słuchaczem, będąc wykładowcą. To znaczy on patrzył na ludzi, mówi, że F równa się X kwadrat i patrzy, czy rozumieją. Jak nie rozumieją, no to tłumaczy głębiej, prawda? Czyli nie było czegoś takiego, że on jak gdyby swoje wykładał, nie patrzył, co się dzieje, tylko brał jak gdyby z tej publiczności odpowiedź i tłumaczył zależnie od tego, w jaki sposób rozumiała ta publiczność głębiej albo dokładniej. I myślę, że ten podcast też, w przeciwieństwie do twojego podcastu, który trwa tylko 3 minuty, to jest fantastyczna też forma, żeby złapać bakcyla jakiegoś na przykład. Nasz jest tak długi, żeby wyczerpać pewne pożądanie wiedzy na konkretny temat. Ten ruch został nazwany slow science, czyli tak jak jest fast food, jest też slow food, to w tej chwili nowym takim trendem jest właśnie slow science, czyli takie naprawdę powolne, ze zrozumieniem, skonsumowanie jakiejś dawki wiedzy.
Znaczy, mnie rzeczywiście bardzo we współczesnym świecie denerwuje pobieżne traktowanie wszystkiego, dlatego siłą rzeczy...
Mój podcast trwa 3 minuty.
Podcast trwa 3 minuty, ale każdy temat jest dogłębnie omówiony i wyczerpane wszystkie jego najważniejsze elementy, ale tak naprawdę ja zawsze zachęcam do zajrzenia na stronę internetową każdego odcinka, ponieważ tam daję odnośniki, które pozwalają zgłębić temat tym osobom, które chcą go zgłębić, które chcą dotrzeć do źródeł. Także na przykład jak było o falach grawitacyjnych, czy o odkryciu potencjalnej 9. planety w Układzie Słonecznym, bo Pluton nią nie jest, jak pewnie część z was już wie, to nie odsyłałem do ogłoszeń, nie wiem, materiałów czy streszczeń w popularnych portalach internetowych, tylko odsyłałem do materiałów źródłowych, do informacji przygotowanych przez rzeczywistych odkrywców, którzy pisali, co zrobili, dlaczego zrobili, jak to zrobili, co z tego wynika. Także jeżeli ktoś chce dogłębniej potraktować dowolny temat, o którym opowiadam, to ja się staram słuchacza tam odesłać. No, ale jeżeli mam się zmieścić w 3 minutach, to niestety bez pomocy internetu tego nie zrobię.
Ja jeszcze chciałem tutaj dopytać Borysa o tych gości, bo powiedziałeś tylko właśnie tacie, a tam jest ich więcej.
No więc tak, nagraliśmy około 7, może 8 pierwszych odcinków. Potem okazało się, że warto zaprosić kogoś jeszcze, bo tata akurat się nie specjalizuje w tej dziedzinie, ale zna, ma kolegę, który mógłby o tym opowiedzieć. I rzeczywiście, i to zaczęło wychodzić. I tak zapraszam, tak staliśmy się takimi dwoma prowadzącymi przez pewien okres. No ale potem okazało się, że tata nie ma czasu, bo wyjeżdża gdzieś na dłużej, a ja chciałem dalej prowadzić audycję i zacząłem sam zapraszać ludzi i okazało się, że nie jest tak trudno. To znaczy w momencie, kiedy naukowiec, który ma coś do przekazania i chce to przekazać, to on będzie szukał miejsc, w których może przedstawić swoją pracę, swoją pasję. Tak było na przykład z Olgą Malinkiewicz, która bada perowskity i w tej chwili buduje fabrykę. Ona na przykład była zaskoczona, że przyszła do mnie i ja ją pytałem o te rzeczy, które ona robi. Natomiast jak ona była zapraszana do radia, do RMF-u, do Zetki, to ją tam pytali o jej edukację szkolną. Bo zrobił się szum, że ona została wyrzucona ze szkoły czy coś. Nie wiem, w każdym razie zupełnie nikt jej nie pytał w radiu do tej pory o to, co ona naprawdę chce przekazać. I prawdziwą okazję miała dopiero u mnie w podcaście, bo mieliśmy na to dużo czasu. Nie był ograniczony ten czas, że musimy po 5 minutach wypuścić reklamę, a zaraz kończy się audycja po 20 minutach. Także podcast jest fantastycznym miejscem na to, żeby właśnie tworzyć edukację, uczyć i siebie, i innych. I dzięki temu też pomóc dotrzeć z przekazem osobom, które mają coś do przekazania.
Łukasz, a ty myślałeś o tym, żeby na te 3 minuty zaprosić jakiegoś gościa?
No w 3 minuty to będzie raczej mało prawdopodobne ze względu na to, że osoby nieprzyzwyczajone do tego sposobu opowieści nie wyrobią się w 3 minutach. Także mam kolejny pomysł na właśnie dłuższe rozmowy, ale też słucham paru podcastów amerykańskich i brytyjskich poświęconych nauce i oni wszyscy sobie radzą bez gościa specjalisty. I myślę, że robią to bardzo dobrze właśnie dzięki temu, że to prowadzący są tym takim przekaźnikiem informacji. To prowadzący bierze trudny temat.
Musi go sam zrozumieć.
Musi go sam zrozumieć po to, żeby go opowiedzieć w łatwy sposób, bo niestety zwłaszcza środkowoeuropejscy wykładowcy ciągle mają taki zwyczaj mówienia jak z katedra. Znaczy zawsze z jakąś takim delikatną wyższością, używając trudnych słów i tak dalej, i tak dalej. To zresztą widać, jak się pójdzie na polską konferencję i na konferencję zorganizowaną w Stanach. Polska konferencja nigdy wykład się nie skończy na czas, bo tam zawsze każdy przedłuży. Na amerykańskiej konferencji, jak masz 15 minut, to mówisz 15 minut i out. No dlatego tam potrafią mówić zwięźle i może mają łatwiej z zapraszaniem gości. Ja mógłbym się właściwie ograniczyć do bardzo niewielkiej grupy rozmówców albo tylko do młodych rozmówców, więc mam jeszcze wątpliwości, czy to ma sens.
Twoje podcasty są takie popularno-naukowe, a myślałeś o tym, żeby zrobić jakiś cykl biznesowy, bo gdybyś w 3 minuty odpowiedział na jakiś biznesowy problem, którego uczą w firmach, no to zaraz by się to rozeszło wśród pracowników, nie wiem, jak sprzedać dodatkowy produkt na przykład.
Obecnie nie wiem, jak sprzedać dodatkowy produkt, więc nie byłbym wiarygodny.
No jeszcze jakiś czas temu nie wiedziałeś, co to są fale grawitacyjne.
Tak. No, ja z zawodu w ogóle przez długie lata pośredniczyłem w tłumaczyłem bardzo skomplikowane rzeczy, które chcieli ode mnie klienci biznesowi, przekładałem je na bardzo prosty komunikat kierowany do decydentów. I myślę, że pewnie byłbym w stanie coś takiego zrobić i myślę, że to jest nawet ciekawy pomysł.
A podcasty nauczyłeś się już robić, więc teraz to trzeba po prostu tylko powielić, tak?
Ja nie musiałem się uczyć podcastów, bo ja robiłem podcasty, nim to słowo zostało wymyślone, jak sobie kiedyś uzgodniliśmy już.
Także. Ale to nawet przed Borysem robiłeś?
Tak, w 2000 roku.
Borys, to przed tobą?
To nie był podcast jeszcze, tak? Umówmy się, RSS nie było zastosowanie.
Nie moja wina, że technologia nie wymyślono trochę później.
To było najpierw iPoda wymyślić, a potem dopiero mógłbyś podcast wymyślić.
Okej, a która forma jest lepsza? 3-minutowa czy godzinna?
No to pytanie do sali chyba. Kto jest za długą formą? Godzinną powiedzmy.
Zapamiętam wam to.
A za krótką?
No właśnie, pół na pół, więc widać, że i ten sposób dotarcia z wiedzą, z treścią i krótki, i długi jest jak najbardziej dobry.
Są audycje, które trwają godzinę, a słucha się ich i są tak fascynujące, że się człowiekowi wydaje, że minęły 3 minuty i to chyba jest najlepsza forma.
Jak słucham podcastów Borysa, czasami to mi szczęka opada i mówię, kurczę, to tak działa i nie mogę tego jakby ogarnąć, że to jest takie ciekawe i potem szukam kolejnych informacji i mimo, że trwa podcast godzinę, to ja sobie doczytuję jeszcze gdzieś potem, żeby lepiej coś tam sobie zrozumieć.
Ja często też właśnie jeszcze a propos wykładowców, którzy przychodzą do audycji, chodzę sobie do Centrum Nauki Kopernik na takie otwarte wykłady, no i słucham, jak się prezentuje wykładowca. Jak wykładowca mówi ciekawie, interesująco, to ja mu nie przeszkadzam.
Ja mu nie przeszkadzam
w trakcie wykładu i nie pytam go po wykładzie, bo wiem, że to ta forma nie jest najlepsza. Nie jest najłatwiej uzyskać odpowiedź na takie pytanie po wykładzie, jak ktoś prowadzi wykład, bo jest ograniczony czas, bo może nie zrozumie, może za cicho mikrofon, może inni chcą o coś zapytać. Ja po prostu namierzam sobie takiego człowieka i potem męczę go do skutku, aż on przyjdzie do mnie do audycji i odpowie na moje pytania, które mam po tym wykładzie, a oczywiście przytaczając wcześniej wykład z moimi pytaniami jeszcze poprawiającymi, bo jak taki wykładowca, profesor robi wykład, to on często mówi o rzeczach bardzo skomplikowanych i przechodzi nad nimi tak, jakby to było zupełnie coś normalnego, prawda? Jakiś tam aparat różniczkowy czy coś. A tutaj, nie, chwileczkę, panie profesorze, ale co to jest aparat różniczkowy? Tak? Ja mogę go zatrzymać podczas takiego wykładu i zapytać dokładnie, a o co tu chodzi? Nawet jeśli sam wiem, nie wiem, co to jest aparat różniczkowy, może nie ma takiego pojęcia w ogóle. W każdym razie mogę go zatrzymać, bo wiem, że słuchacze oczekiwaliby tutaj jakiegoś wyjaśnienia. Także to naprawdę działa zupełnie inaczej niż wykład. Myślę, że to jest zdecydowanie ciekawsze. Ale z drugiej strony wykładowcy często nie zgadzają się na nagrywanie swoich wykładów. I najdziwniejsza, no nie wiem, czy to jest śmieszna sytuacja, śmieszna anegdota, była taka, że poszedłem na taki wykład na Politechnice Warszawskiej i pytam się profesora, czy on będzie miał tutaj... Nie powiem, jaki temat, żeby trudno było rozszyfrować, gdzie to i co to. I pytam się, czy mogę nagrać jego wykład, żeby potem go umieścić w audycji. On powiedział, wie pan co, nie, bo ja specjalnie nie jestem dumny z tego, co będę mówił. Taka dokładnie była odpowiedź.
Ciekawe, z czego to wynika. Łukasz, a ty, no wiadomo,
ja jestem dumny z tego, co mówię.
Tak, ty jesteś dumny, ale jest u ciebie te 3 minuty. Nie myślałeś o tym, żeby jakieś wypowiedzi, jakichś ludzi, żeby angażować po prostu specjalistów? Czy internet wystarczy, żeby dobrze zrozumieć tak trudne tematy, jakie poruszasz?
Staram się odesłać do takich materiałów, znaczy tak, jeżeli o mnie chodzi opowieść, którą ja wam przekazuję, to ja mam nadzieję, że to wam wystarcza i słuchaczom to wystarcza.
To jeszcze, przepraszam, jeszcze zapytam, ile ty czasu przygotowujesz się merytorycznie do nagrania 3 minut?
To zależy od tematu.
Jeżeli nie znasz zupełnie.
Jeżeli, znaczy, to w dalszym ciągu zależy od tematu, bo jeżeli jest taka sytuacja, że ja z powodów osobistych nie mogę poświęcić dużo czasu na przygotowanie kolejnego odcinka, to sięgam do szerokiego zakresu swoich hobby obecnych lub z przeszłości i opowiadam o czymś, na czym się dosyć dobrze znam. Więc wtedy przygotowanie merytoryczne odcinka zajmuje mi 10 minut, bo sobie muszę napisać w punktach, co ja chcę powiedzieć, po to, żeby później to płynnie opowiedzieć, potem chwila na montaż.
Na przykład o lotnictwie.
Na przykład o lotnictwie. Odcinek o lotnictwie, on trwa około 3 minut, opowiada o tym, co robi pilot, od kiedy pomyśli, że chce lecieć, do momentu wylądowania, bo wielokrotnie takie pytanie było mi zadawane, kiedy rozmawiałem z ludźmi, oni się dowiadywali, że mam jakiś związek z lotnictwem. Więc przygotowałem odcinek, na czym polega lot samolotem po kolei, co się robi i tak dalej, co tak dalej. No to ja ten odcinek przygotowałem, znaczy opowiedziałem go z głowy, ponieważ jest to rzecz, które ja mam dosyć dobrze opanowaną. I największym problemem to było to, że to był jeden z moich pierwszych odcinków, więc raczej kłopotem było to, że na przykład nie byłem zadowolony ze swojej dykcji, nie byłem zadowolony z tego, że robię albo gdzieś mówiłem za szybko i to mogło być niezrozumiałe. Jeżeli był taki odcinek, który był poświęcony falom grawitacyjnym, to ja trochę skłamałem, mówiąc, że szykowałem go pół dnia. Ja nad nim pracowałem chyba 4 dni, bo bardzo dużo czasu zajęło mi zrozumienie, po co nam to. I to chyba był najtrudniejszy fragment tego. A chciałem też to... Znalazłem kilka przekazów opowieści o tym, o co chodzi z tymi falami grawitacyjnymi, które były delikatnie ze sobą sprzeczne. I chciałem dojść do prawdy. Są sytuacje, kiedy... No i ten odcinek mi zajął najwięcej czasu. Zwykle nad jednym odcinkiem siedzę kilka godzin. Przygotowanie merytoryczne to są 2-3 godziny, tak żeby jakiegoś byka nie walnąć w opowieści. Nagranie to jest około 5 minut. Montaż 10-15 minut, a później tylko jeszcze raz przesłuchuję po znormalizowaniu, żeby było wiadomo, że nic się w praniu nie zgubiło. Pod tym względem mam łatwiej niż twórcy 1,5-godzinnych podcastów. Także to jest fajne. No, czasem pytam o radę ludzi, jak nie jestem czegoś pewien, to dzwonię lub piszę do ludzi, którzy zajmują się danym obszarem nauki. Jak mam jakieś wątpliwości, to próbuję dopytać po to, żeby wam sprzedać jak najwyższą jakość wiedzy, żeby tam możliwie mało błędów merytorycznych było.
Ja już to mówiłem w poprzednim panelu, ale myślę, że do tego bardziej to pasuje. Ja też upubliczam te podcasty i te rozmowy, dlatego żeby inni mieli dostęp do wiedzy, której mi brakowało, kiedy byłem w miejscu tych osób, które dopiero zaczynają pracę w branży. To się w ogóle nie przekłada moim zdaniem na to, co wy robicie, bo wy po prostu robicie podcasty takie popularno-naukowe, które zaciekawiają, znaczy zaspokajają ciekawość, a nie konkretne potrzeby. Dobrze to rozumiem, czy nie?
No, ciekawość jest jedną z najbardziej konkretnych potrzeb ludzkości. Ja po prostu cieszę się, że zaspokajają ciekawość świata, a nie ciekawość tego, co robiła Kate Winslet wczoraj wieczorem na kolacji.
No tak, ale jakby to, że ja wiem, co mi da, znaczy co da ludzkości odkrycie tych fal grawitacyjnych, potwierdzenie tego, że one są, daje mi mniej korzyści niż dowiedzenie się jakiegoś tam, nie wiem, o czegoś o nowym modelu biznesowym.
I tu właśnie możemy się posprzeczać, ponieważ ja się z tobą nie zgadzam.
Słucham.
Gdybym się w swoim życiu ograniczał wyłącznie do tego, co mi przysporzy natychmiastową korzyść biznesową, prawdopodobnie by mnie tu nie było, tylko bym robił jakieś nudne rzeczy w biurze od 9 do 20. A dzięki temu, że staram się zdobywać, i to od dziecka, wiedzę z możliwie szerokiego, no to z każdej dziedziny, jaka mi tylko wpadnie w ręce, to ja mam więcej wyborów stojących przed sobą i to bardziej wpływa na moje życie niż cokolwiek innego. To, że ja się interesowałem, znaczy ja jestem z rodziny inżynierów. Jestem jedyną osobą bez tytułu inżynierskiego w całej rodzinie, ponieważ stwierdziłem, ja pójdę na kierunek humanistyczny. Co z tego, skoro i tak zostałem przez programistą i projektantem urządzeń, ale jednocześnie zostałem dziennikarzem internetowym. I to dziennikarstwo internetowe popchnęło mnie do ciekawości, jak działa świat i jak są podejmowane decyzje. Gdybym ograniczył się wyłącznie do kwestii technicznych, jak podejmowane są decyzje przez decydentów na tym świecie. I gdybym się swojej edukacji ograniczył wyłącznie do tego, jak napisać dobry program, dzisiaj byłbym prawdopodobnie średnim lub dobrym lub kiepskim programistą. Ale w związku z tym, że ja robiłem jednocześnie wiele innych rzeczy, to nagle stwierdziłem, ej, ale ja chcę zmienić trochę otaczającą nas rzeczywistość. I zaangażowałem się w działania, które spowodowały obalenie jednego z projektów dyrektyw, które moim zdaniem było szkodliwe dla polskiej i europejskiej informatyki. Od tego poszedłem jakoś dalej. Zająłem się właśnie łączeniem biznesu z administracją publiczną, czego nigdy bym nie robił, gdybym się ograniczał w swoim myśleniu wyłącznie do tego, jaki jest najlepszy model biznesowy. Dzięki temu, że opowiadam, czy interesuję się aerodynamiką, czy historią, to mogę porozmawiać z ludźmi i mam wspólny temat do rozmów z ludźmi, z którymi normalnie nie miałbym nic do pogadania, bo oni się akurat nie zajmują tą konkretną sprzedażą. I to znowu wpływa na moje życie, ponieważ zdarza się, że oni mnie proszą, żebyśmy zrobili razem wspólnie jakiś projekt. Nigdy by oni o to nie poprosili, gdybym się specjalizował w czymś bardzo wąskim.
Znaczy tutaj to się zgadzam z tobą i jakby myślę, że mamy podobne myślenie, bo pewnie nawet sobie nie zdajesz sprawy, ile rzeczy z takich, nie wiem, z wiedzy związanej z tym, co poruszacie, z wiedzy ogólnej dokładnie, ile mi się przydaje w pracy potem, ile ja rozumiem, jak mówi do mnie coś, nie wiem, jakiś wynalazca, albo nawet jeżeli oglądam jakieś filmy, to już też mówiłem, Marsjanin, nie wiem, czy oglądaliście, to jest film science fiction, w kinach tak było to opisane, natomiast jak rozmawiam z naukowcami, to oni mówią, że to jest film przygodowy, bo to wszystko jest już możliwe i to też jest bardzo ciekawe, natomiast jeśli się rozwija swoją taką wiedzę ogólną, to nigdy nie wiesz, co się z tego przyda. Być może połowa z tej wiedzy się nie przyda nigdy.
No pytanie tylko, która połowa, prawda?
Jakbym wiedział,
to bym tylko tą właściwą
połowę. No tak,
połowę.
Jakbym wiedział, że się przywrócę, to bym usiadł.
To wszystko jest kwestia horyzontów. Po prostu zdobywając wiedzę...
O tak, dokładnie.
Zdobywając wiedzę, poszerzamy swoje horyzonty. No to i wtedy łatwiej nam wybrać kierunek, do którego chcemy dojść. No bo można sobie wyobrazić, jeśli jesteśmy w dolinie, to mamy horyzont no, gdzieś na tej wysokości, prawda? Góry nam zakrywają. Natomiast jeśli jesteśmy na szczycie góry, mamy szeroki horyzont i widzimy, dokąd warto pójść po prostu.
Czyli to, że twój podcast prezentuje wolne niskie, ten małe horyzonty, to nie znaczy, że jesteś gorszy od nas. To tylko znaczy, że się zajmujesz tym, co jest na wyciągnięcie ręki, a nie swoją przyszłością.
No to prawda, taka wiedza, która jest dostarczana tu i teraz.
Też bardzo potrzebna. No to oczywiście
jest rozwiązaniem konkretnego problemu, ale sobie żartujemy, ja sobie zdaję sprawę, że taka wiedza ogólna też jest bardzo istotna, bo często jest tak, że mi coś pasuje z wiedzy ogólnej do problemu, którym się zajmuję, czego nie wie na przykład druga osoba, bo nie miała okazji, nie wiem, przesłuchać podcastu Borysa.
To prawda. Im więcej wiesz, tym łatwiej ci w życiu i niezależnie od tego, czy to jest ogólna wiedza, czy bardzo szczegółowa.
Zresztą w nauce też tak jest, bo jeśli wysyłamy, no my, Amerykanie wysłali na Księżyc swoją rakietę, tak, to nie po to, żeby wysłać tam rakietę na Księżyc, żeby zdobyć jakąś przewagę polityczną nad innymi krajami.
Tu ale też bym polemizował.
Nie tylko po to. W każdym razie przy okazji badań i przy okazji konstruowania tych wszystkich urządzeń, które muszą spełnić różne warunki, powstała cała masa innych urządzeń, które nam pomogły w życiu codziennym. Także to jest zawsze impuls do rozwoju po prostu, czyli takie szerokie myślenie. No, kto by pomyślał, żeby lecieć na Księżyc, prawda? No, ale przy okazji takiego wyzwania, dla nas to może być w innej skali inne wyzwanie. Przy okazji tego wyzwania dużo się dowiadujemy i dużo poprawiamy w swoim życiu.
Znaczy ja myślę, że ta wiedza ogólna, którą staramy się z Borysem promować, jest potrzebna z bardzo prostego powodu. Kiedyś dostałem pytanie, a po co ja mam to wszystko umieć, skoro ja mogę zapytać Google'a? No wszystko fajnie, ale my nie wiemy, jakie pytanie Google'owi zadać, jeżeli chcemy coś konkretnego osiągnąć. Jeżeli nie mamy trochę wiedzy na każdy możliwy temat, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że klocek z tej branży da się połączyć z klockiem tej branży i w efekcie dostaniemy polartek i nowy model sprzedaży. A dopiero kiedy mamy ogólną wiedzę na każdy temat, to jesteśmy w stanie wymyślać nowe rzeczy. Także dlatego wydaje mi się, że takie popularno-naukowe rzeczy, które są rozrywką, no to jest kategoria rozrywki. Twoje Borysie są mniej rozrywką, bo twoje jest trudniejsze w słuchaniu. U ciebie się trzeba bardzo skupić. U mnie to jest podcast rozrywkowy. To są 3 minuty, żebyście wyszli z wrażeniem, że wy
nie bolało.
Tak, żeby nie bolało. Że macie 3 minuty, w te 3 minuty się czegoś bezboleśnie możecie ciekawego dowiedzieć. Mam nadzieję, że ciekawego. Także to jest rozrywka, ale mam nadzieję rozrywka na wyższym poziomie.
No ja myślę, że takie podcasty biznesowe też mogą być rozrywkowe, bo sporo znajomych, z którymi rozmawiam, mówią, że słuchają podcastu, dlatego że jest to dla nich przyjemne. Słuchają przed snem, jak jadą gdzieś na rowerze, bo przy okazji się czegoś dowiedzą, ale bardziej jest to rozrywka niż jakaś tam chęć edukacji siebie.
No, to jest to, od czego troszkę zacząłem, że podcast to jest też to, co zastąpiło dawne radio. To jest coś, co sobie gdzieś tam w tle leci, kiedy właśnie jechaliśmy czy szliśmy na spacer, mieliśmy radio tranzystorowe kiedyś w kieszeni. Dzisiaj mamy telefon. Dzisiaj śpimy i zasypiamy, możemy sobie włączyć telewizor, jeżeli ktoś ma. Możemy sobie włączyć radio, jeżeli cokolwiek jeszcze leci. Kiedyś się włączało radio przed snem. Dzisiaj ja włączam podcast i nie wiem, czy to jest najlepszą rekomendacją dla moich ulubionych podcastów, ale mi się świetnie przy nich zasypia. Jednak zawsze mniej więcej wiem, w którym momencie zasnąłem, więc rano dokończę.
Ja przy waszych podcastach też zasypiam, więc myślę, że to można uznać za komplement.
No, przy moim to trzeba bardzo szybko zasypiać.
Tak, dokładnie. Hop i śpisz. Dobrze, zbliżamy się do przerwy powoli. Czy macie jakieś pytania do nas?
Ja chciałbym spytać o tematykę podcastów, które są na Zachodzie popularne, bo była tutaj poruszona tematyka biznesu. Wy zajmujecie się raczej taką nauką w sensie science. Chciałbym spytać, czy są również jakieś popularne podcasty na przykład z dziedziny humanistyki, nauki języków, czy też innych? Jakie formaty są popularne?
Najbardziej popularne są podcasty na temat gier. I na świecie, i w Polsce chyba, tak mi się wydaje.
Znaczy, tak ja się samo sumuję łączną.
Chodzi o to, że mówimy tutaj cały czas o tematyce nauki, a jednocześnie zawężamy do tych konkretnych tematów, które nie są jedynymi, jakie są w całym obszarze, jakim jest nauka.
Okej. To jednym z najpopularniejszych podcastów na świecie jest Teatr Polskiego Radia, czyli serial. Tak się nazywa ten podcast i to jest kryminalny serial.
Reportaż.
Taki reportaż kryminalny, to bardzo fajna rzecz. Potem bardzo popularne są rzeczy technologiczne. Potem są podcasty właśnie takie jak nasze popularno-naukowe i one są... To nie jest, znaczy te najpopularniejsze, które ja wybrałem do słuchania na co dzień, nie są skupione na jednym temacie. Jest tak, że jednego dnia jest odcinek poświęcony temu, jak w 1944 wykiwano Niemców, kiedy była inwazja na Normandię. Tydzień później ta sama ekipa robi podcast poświęcony, co tam kolejnego było. Generalnie czemuś zupełnie, zupełnie innemu. Za każdym razem jest to ta sama ekipa. Podcast jest zrobiony w ten sam sposób, ale tematy są od lewej do prawej. Jest taki piękny podcast, naprawdę genialnie zrobiony akustycznie, Radiolab, który naprawdę wam polecam, jeżeli chcecie posłuchać, jak się powinno robić podcasty, które przyciągają nie tylko treścią, ale również formą. I tam też jeden odcinek jest poświęcony grze, trudno to nazwać grą. Był taki projekt poświęcony, pisany przez człowieka, któremu dziecko umierało. I to była gra pokazana, jak beznadziejne są próby na przykład ukojenia tego dziecka, jak trudna jest opieka nad nim. I to był naprawdę wzruszający odcinek o czymś takim. Kolejny odcinek był poświęcony czemuś związanemu z polityką, jeszcze kolejny z historią. Także te popularno-naukowe i naukowe podcasty są rzadko skupione na jednej rzeczy. I jest jeszcze jeden lub dwa takie talk showy podcastowe, Starlab i zapomniałem co jeszcze, prowadzone przez osobę, która jest bardzo znanym popularyzatorem nauki amerykańskich, ale to jest taki talk show o nauce, ale z drugiej strony też takie osobiste przytyki tam są i na przykład mi to nie odpowiada, ale on też jest w 15 czy w 20 najpopularniejszych podcastach.
Ale przyznacie, że humanistycznych jest mniej niż takich dotyczących nauk ścisłych.
Humanistycznych to zależy jak je potraktujemy, bo... Nie przyznam, bo już nawet odsunę na bok języki obce, które w Polsce królują i w pierwszej dziesiątce to mniej więcej polskich podcastów pierwsza połowa to jest zajęta przez BBC i albo kursy językowe, albo wiadomości i wydaje mi się, że ludzie słuchają wiadomości BBC jako podcasty, jako elementu nauki języków, a kiedy słucham tego topu amerykańskiego, to te, które są naukowymi, to... Rzadko są takie stricte nauki ścisłe. To jest właśnie tak, jak mówiłem. Historia, socjologia. Bardzo popularny jest TED Hour, gdzie człowiek bierze fragmenty najciekawszych TEDów i TEDxów, puszcza fragmenty tych wypowiedzi oraz rozmawia z ludźmi o tematach, które opowiadają. A większość tematów na TEDach to nie są tematy z nauk ścisłych, tylko to jest właśnie o tym, jak ratować świat, jak ważna jest ekologia i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że my troszkę patrzymy na podcasty jako zbyt promujące, bardzo promujące nauki ścisłe, dlatego że my jesteśmy nerdami, geekami i my najczęściej słuchamy podcastów technologicznych. I one zawsze zahaczą o nauki ścisłe.
No ale te podcasty TEDxa, to nie są tak naprawdę takie podcasty prawdziwe, bo...
Audycja NPR-u.
Dokładnie. I to jest jakby... narzędzie, tylko dodatkowa forma komunikacji dla autorów.
To prawda. To...
Ja próbowałem kiedyś namówić właśnie TEDxa bardziej, żeby zrobić z tego podcasty, bo to niewiele brakuje, przecież tam jest audio, wyrzucić to wideo i wtedy można tego słuchać wszędzie. Problem był tylko taki, że tam licencja jest nawet zgodna, to znaczy niekomercyjne użycie jest dopuszczone. Natomiast uznanie autorstwa w tym momencie byłoby trudne, bo nie ma sygnałówki, która by jak gdyby zapowiadała to, a nie można go zmieniać, tego utworu też. Także drobny problem, a poważną barierę stanowi licencyjny.
Znaczy kwestie prawa autorskiego w Polsce są, i nie tylko w Polsce, są bardzo dużym problemem przy robieniu podcastów, które mają być nie tylko merytorycznie poprawne, ale też głębokie dźwiękowo. Kiedy ja się po raz pierwszy interesowałem internetowymi mediami w połowie lat 90., to właśnie wchodziły radia internetowe i był straszny problem z przekonaniem polskiego ZAX-u, że my nie jesteśmy stacjami radiowymi i my nie możemy sobie pozwolić na płacenie dziesiątków tysięcy złotych za licencję na nadawanie. Dziś stacje radiowe internetowe płacą ZAX-owi mało za odtwarzanie, względnie mało za odtwarzanie muzyki.
500 zł miesięcznie.
Ale podcasterzy w dalszym ciągu są traktowani jako indywidualne rozpowszechnianie każdego utworu. I kiedy przeglądałem regulamin, już nawet myślałem, że brytyjskiemu ZX-owi zapłacę po to, żeby udźwiękowi swój podcast, ale kiedy przeglądałem stawki i tabelę z opłat, to wyglądało, że do każdego odcinka musiałbym całkiem sporo dołożyć, bo tam za każde ściągnięcie płaci się ileś centów czy pensów, czy w zależności od tego, jakiego kraju jesteśmy, od każdego utworu, którego fragment użyliśmy w swojej audycji. Jeżeli ja w 3-minutowej audycji najchętniej bym użył 5-6 kawałków muzycznych lub fragmentów ich, a w godzinnej to ja bym ich zmieścił w ogóle masakrycznie dużo, to możemy o tym zapomnieć, jeżeli nie mamy bogatego wujka albo wygranej w totka.
W dodatku im więcej osób odsłucha, tym więcej trzeba płacić, więc to troszeczkę.
Płacimy od każdej sztuki ściągniętego.
W ZX-ie to jest 20 groszy od jednego odsłuchania, od jednego
utworu. Wtedy warto mieć niszowy podcast.
Bardzo niszowy.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo dziękuję w takim razie za udział Łukaszowi i Borysowi. Oczywiście proszę o brawa.